Konrad jest moim starym znajomym. Starym znajomym. No,
młodym nie jestem.
Jest świetnym artystą. Robi według swoich koncepcji i założeń w technice wybranej, specjalnej od wielu lat. To jest bardzo piękna technika, o której bliżej powie, bo pięknie mówi i to warto posłuchać. I cóż, no, tak się złożyło, że w Galerii Pustej nie miał nigdy wystąpienia, czego żałuję. Zresztą dlatego kontynuuję niejako tę tradycję Galerii Pustej, żeby te zaległości, których się dorobiłem, czyli tych, których nie, autorów jest ogromna ilość, których chciałbym pokazać w obrębie jakby programu Galerii Pustej. I Konrad należy właśnie do tych artystów, którzy z całą pewnością na to zasługują, i wyrokiem, i poziomem w ogóle artystycznym. No, bardzo się cieszę, że dochodzi do tego wydarzenia. Jak zebrani goście wiedzą, ja przekazałem pałeczkę kuratora galerii młodemu człowiekowi, bo tak powinno być. Młodzi powinni wchodzić na arenę, my powoli powinniśmy ustępować. I kolega Krzysztof Szlapa jest tym człowiekiem, który w dużej mierze już proponuje wystawy. Ja próbuję mu w tym przeszkadzać, właśnie wtrącając te osoby, które od lat znam, z którymi się przyjaźnię, które znam z fotografii, z tego, co robią. I to, myślę, nie jest w kolizji żadnej w stosunku do siebie. Także współpracujemy, tak można to nazwać. I bardzo Cię proszę, Krzysztofie, dwa słowa, a potem dopuścimy jeszcze autora. A i tak, żeby nie było.
Przede wszystkim chciałbym zachęcić Państwa do spojrzenia na pracę jako na cykl symboliczny. Okno w swoim znaczeniu jest dosyć prozaiczne i na co dzień rzadko kiedy zwracamy na nie uwagę. A okazuje się, że jest to przestrzeń graniczna. Odgranicza świat zewnętrzny od świata wewnętrznego. Większość zdjęć, które mogą Państwo tutaj obserwować, są wykonane od środka i reprezentują ten świat domowego zacisza, świat bezpieczeństwa i naszej codzienności. Natomiast to, co za oknem, to zawsze to, co kusi. Kusi, żeby wyjrzeć przez okno, obserwować świat. I tak też często fotografia była porównywana właśnie do okna. Czasem do lustra, a czasem do okna. I tylko taką skromną uwagę chciałem zaznaczyć, zanim pan Konrad opowie więcej.
Bardzo dziękuję. Wobec tego poprosimy autora.
Ja już tutaj, Kuba, przywitał Państwa, ja też Państwa wszystkim cieszę się, żeście przyszli. I powiem Państwu, że właściwie mi się bardzo to miejsce spodobało. Jest to bardzo piękne miejsce, tylko zostałem cynicznie przez młodego człowieka oszukany, który powiedział mi, że można powiesić 12 prac, a ja widzę, że ja bym mógł powiesić 50 co najmniej, bo jeszcze w tym miejscu bym powiesił i tu bym powiesił i tak. Ale ja go rozumiem. Nie należy pokazywać za dużo, bo się nie pokaże nic. To jest stara zasada taka. I tego. No, cieszę się, że tu jestem, w tym miejscu. Może powiem Państwu troszkę, dlaczego. To jest oczywiście maleńki taki fragment tych rzeczy, które ja robię. Bo ja głównie dawniej jeszcze, jak byłem artystą, to robiłem zdjęcia w muzeach. Robiłem zdjęcia w muzeach, jestem autorem dwóch albumów o Muzeum Czartoryskich, dużej monografii. Jestem autorem zdjęć do Muzeów Świata i do wielu. Bo to były rzeczy, które ja kochałem robić. Oczywiście z tej miłości do malarstwa zrodziło się również miłość do okna. Bo to okno w malarstwie bardzo często występowało i u Vermeera, i tam mamy te panie przy oknie, które są w środku. Okno jest taką rzeczą, która jest niesłychanie intymna. A ponadto w pewnym momencie w moim życiu tak się zdarzyło, że zostałem poproszony przez taki sympatyczny dom kultury u nas na Woli Justowskiej, żebym powiedział coś o technikach szlachetnych. A ja nie lubię technik szlachetnych. No tak, ale pańskie zdjęcia są brązowe. I tutaj wrócę do tych czasów, które państwo nie znali, bo jesteście za młodzi. Kuba jeszcze może częściowo pamięta. Ale to były czasy, proszę państwa, kiedy moja pensja na uniwersytecie wynosiła $20, a film do aparatu, żebym robił, kosztował $10. Więc jak ja szedłem do muzeum i miałem sfotografować 10 obrazów, to ja 10 obrazów robiłem na jednym filmie, bo miałem do mami 10 zdjęć. Po prostu myśmy wtedy byli fachowcami. Byliśmy wtedy specjalistami od fotografii, nie tylko artystami, ale również znakomitymi rzemieślnikami. Bo jednak fotografia na początku musiała być rzemiosłem. W tej chwili każdy sobie kupi aparat i uważa, że jest artystą, bo aparat za niego robi zdjęcia. Ja bardzo często mówię, że większość zdjęć, które oglądam, to są zdjęcia zrobione przez aparat, a nie przez człowieka. Myśmy robili zdjęcia w tamtych czasach. I tak się złożyło, że ponieważ w tamtych czasach, oprócz tego, że mieliśmy bardzo niskie pensje na nasze warunki, to wystarczały spokojnie do życia, bo na przykład do mojego Mercedesa ja kupowałem beczkę ropy za $1. 200 litrów razem z beczką, bo nie wiem, co z tą beczką robić.
W jednostce wojskowej.
Żeby to oddać, prawda? Takie to były piękne czasy. A papier, żeby kupić fotograficzny, to trzeba było być pana Stasia zaprzyjaźnionego, żeby kupić papier fotograficzny albo film. I w tamtych czasach na tych marnych naszych papierach, bo zdarzało się niekiedy, że można było kupić węgierski papier Forte, który był cudowny papierem. Można kiedyś było kupić czasem papiery Enerdowskie, które też były lepsze od naszych. Nasze były różne, raz takie, raz inne. I ja, żeby poprawić jakość tych marnych, czarno-białych zdjęć, te zdjęcia sepiowałem. I stąd cała seria tych moich pejzaży takich różnych, które robiłem, bo były takie pejzaże dywanowe i muzyczne, one były wszystkie w brązach. Właśnie po to, żeby poprawić jakość tego marnego papieru. I ci młodzi ludzie myśleli, że to jest technika specjalna. Przecież nie, to nie jest technika specjalna. I pamiętam w 80 roku, kiedy zawalił się tam świat i kiedy nie było już nic do roboty, ja postanowiłem tym młodym ludziom po tym spotkaniu autorskim przybliżyć jakąś technikę specjalną. I zacząłem grzebać tam w tych różnych czasopismach, książkach na temat technik szlachetnych. I oczywiście najlepszą techniką szlachetną to jest technika gumowa. Najbardziej pracochłonna, ale dająca największe możliwości, że się tak nieskromnie wyrażę, twórcze. Na czym to polega? Teraz powiem. Technika gumowa polega na tym, że robimy przede wszystkim, że wszystko jest robione ręcznie. W tej chwili, w momencie, wszystko właściwie za nas robi lab. Raz lepiej, raz gorzej. Naciskamy guzik w aparacie, zanosimy do labu i lab nam robi odbitkę, prawda? Natomiast technika gumowa powstała z końcem XIX wieku, kiedy fotografowie stanęli przed ścianą. Znaczy fotografia już była tak znakomita, że już nie można było nic więcej robić. A mieli kompleksy w stosunku do malarzy, do grafików, do rzeźbiarzy, a ci fotografowie XIX-wieczni w większości byli absolwentami akademii malarskich czy akademii sztuk pięknych, prawda? Stąd nie ma złej XIX-wiecznej fotografii. To jest fenomen. Dlatego, że to byli znakomicie wykształceni plastycznie ludzie. Oni mieli kompleks w stosunku do tych kolegów i postanowili stworzyć coś takiego, co by przybliżyło fotografię do malarstwa, do rzeźby, do grafiki. I powstał taki kierunek zwany piktoralizmem, gdzie po prostu robiono zdjęcia inne niż w technice takiej bromowej. To już była znakomita, bo jak my popatrzymy na XIX-wieczne zdjęcia jeszcze i mokrego kolodionu, ale potem już te późniejsze, to jakość tych zdjęć jest rzeczywiście nieprawdopodobna. My nie mamy okazji oglądać XIX-wiecznych zdjęć dużych, tych wystawowych. Ale państwo nie zdajecie sobie sprawy, ja w Nowym Jorku rozmawiałem z Anselem Adamsem, jednym z najwybitniejszych światowych pejzażystów. I on mi powiedział, ja w tej chwili nie byłbym w stanie zrobić takiej odbitki, jaką robiłem w latach 20. Nie ma już takich papierów. Wszystkie Ilford Gallery nie umywają się tamtych papierów. Prawda? I proszę państwa, i ci znakomicie wykształceni fotografowie zaczęli robić zdjęcia w technikach szlachetnych. We Francji dwóch takich Francuzów, Demachy i Puyot, stworzyli kierunek zwany piktoralizmem i właśnie w technice gumowej. Potem ta technika się rozeszła po świecie, postała szkoła monachijska, postała szkoła londyńska, postała szkoła wiedeńska, tak zwany tu listek wiedeński, ten Kine, Wacek i Hahnemann. Na czym ta guma polega, proszę Państwa? Polega przede wszystkim na tym, że trzeba niesamowicie pracować. Że to nie ja oddaję do
laboratorium
odbitki, tylko ja muszę wszystko zrobić sam. Po pierwsze, muszę znaleźć piękny papier. Następnie ten papier muszę przekleić, czyli nasmarować żelatoną 5% roztworem. Żeby mi się żelatyna nie rozpuszczała w wodzie, bo to idzie wielokrotnie do wody, muszę tą żelatynę zgarbować. Garbuję ją roztworem formaldehydu mrówkowego, czyli formaliną. Po zgarbowaniu żelatyna przestaje być rozpuszczalna w wodzie. Na tak przygotowany papier kładę emulsję złożoną z 20% roztworu gumy arabskiej, prawdziwej gumy arabskiej, gumy akacje, czyli żywicy akacji, i do tego dodaję nasyconego roztworu dwóch romianów potasu albo dwóch romianów amonu i znakomitego barwnika, tempery albo w proszku takich barwników bez dodatków aninowych. To wszystko muszą być ziemne farby. Malarstwo tablicowe średniowieczne dochowało się od dzisiaj niezmienione. Gumy przez najbliższe 200 lat się nie zmienią. Nie ma szans. Możemy wystawić na słońce, nic się nie zdjęć. Zdjęcie wystawione na słońce, nawet najlepsze kodaki, po roku nie istnieją. To może być na słońcu, nic się nie stanie. Takie kolorowe, nic się nie stanie. To są ziemne, naturalne barwniki. I teraz taką tą mieszaniną gumy arabskiej w proporcjach różnych tam, bo to cała sprawa z gumą polega na tym, ja piszę podręcznik tej chwili. Ale powiem Państwu, że problem polega na tym, że jak wytłumaczyć ludziom wszystkie te zawiłości, których człowiek nabywa w trakcie pracy. Trzeba popsuć masę zdjęć, żeby to zaczęło wychodzić. Ja skończyłem robić gumy w 1997 roku, wróciłem do gumy w 2006. Ja nie potrafiłem robić gumy. Ja stwierdziłem, że nie potrafię. Ja byłem bezradny, ja się męczyłem, nie potrafię. A przygotowuję, chcę zrobić dużą wystawę 100 portretów w technice gumowej. Głównie robię portrety i takie duże portrety robię. No już w tej chwili znowu się wpracowałem, bo to się trzeba wpracować. Więc jak mówię, jest to technika niesłychanie pracochłonna, ale dająca cudowne, jest to przede wszystkim świetna zabawa. Jest to świetna zabawa, która trwa tygodniami. A jako emeryt stojący nad grobem, no to sobie tam dziubię te moje gumy, robię. I sprawia mi to ogromną przyjemność, z tym, że ja jestem trochę niecierpliwy. A ponadto to jest technika, która wymaga niesłychanie dokładności. A ja jednak jestem trochę flejowaty i nie bardzo lubię robić wszystko według szkiełka i oka i tak czasem coś tam puszczę bokiem po to, żeby tutaj Panu Bogu pozwolić, żeby mi pomógł. Bo tak niekiedy bywa. Tam ja na przykład naświetlam gumę z telefonu, wychodzę, o kurczę, bladę, zapomniałem gumę, wracam z powrotem, guma jest prześwietlona. Do wyrzucenia. Wkładam do wody, wściekły, idę do domu na drugi dzień, wracam z arcydzieło. Prawda? Pan Bóg zrobił. I oczywiście, jak się Panu Bogu zostawi taką furtkę malutką, żeby pomógł zrobić gumę, to się diabł wrota otwiera, żeby to popsuć, prawda? Tak, to trzeba uważać. Ale ja uważam, że guma właśnie powinna być taka, żeby tam się, no, żeby nie wszystko do końca było przewidziane. Żeby jednak pozwolić. I potem jest jeszcze jedna kwestia, która mnie zawsze nurtuje, jak podać gumę. Bo albo gumę można podać z bebechami, czyli z tymi wszystkimi bocznymi pędzlami. Prawda? Jak Państwo widzicie na moją stronę internetową, to tam są, specjalnie zostawiłem takie zdjęcie portretowe, gdzie widać, ile ja warstw na przykład położyłem. Tam widać te ślady pędzla. Ja zresztą pamiętam taki szok mój, bo w tych czasach tej strasznej komuny, kiedy te 20 dolarów to była miesięczna pensja, przyjeżdżali do mnie kolekcjonerzy z Niemiec i za 200 dolarów kupowali taką gumę. Więc to tak jakby mi Pan Bóg, ja nie wiem, no, ja odżyłem, prawda, mogę przez rok nic nie robić, bo to było 10 moich miesięcznych uniwersyteckich pensji. I oni te gumy kupowali i tak, taki był zawsze zażenowany, bo ja im pozwoliłem wybrać. No bo to jak płacą, no to sobie wybierzcie. No to oni wybierali, ja tak patrzę, rany boskie, wybrali najgorszą gumę. No i potem pojechałem do nich, ale wszystkie były pięknie oprawione, prawda, w paszportu i tak. No i potem przyjeżdżam do nich, patrzę, moje piękne, wycięte paszportu wyrzucone, a guma oprawiona w przepiękne ramy z tymi wszystkimi bebechami. Ja mówię, może kochany, taką dobrą gumę sprzedałem. Także to są takie rzeczy. I tam jak będziecie Państwo w internecie i zobaczycie te gumy z bebechami, właśnie te przy portretach pozostawione te bebechy, to zobaczcie, no jest to fajna zabawa. Najgorsze w tej zabawie jest to, że ja jestem członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pictorialistów z siedzibą w Brukseli. Właśnie taki pan profesor Fiewek, kolekcjoner gum, który przyjechał do mnie do Krakowa, bo się dowiedział tam przez swoich niemieckich przyjaciół, którzy do mnie gumy kupili, przyjechał kupić gumy, co dalej było. I on mnie zaprosił do Brukseli, żebym ja tam zrobił warsztat. Pojechałem do Brukseli, ponieważ ja po francusku, ja mówię wieloma językami, ale po francusku mówię tak, po polsku, a w podmuchach lepiej. To zrobiłem im taki warsztat. No i potem dostawałem od nich przepiękne, dedykowane gumy z napisem krakowskiemu mistrzowi brukselski uczeń. Ale jeszcze zanim to dostałem, to pan profesor Fiewe, światowej sławy chirurg od oka z Brukseli, pisał do mnie, że dzień, w którym mnie spotkał, jest najtragiczniejszym dniem w jego życiu. Mianowicie, operując, zaraziłem go chorobą, na którą nie ma lekarstwa. Bo operując, myślę o tych francowatych, nasmarowanych gumach, że to muszę lepić to naświetlać, a to muszę zrobić, bo mi się popsuje.
Fotograf.
No, tak. Pan profesor, ten od chirurg oczny. I to jest, proszę Państwa, rzeczywiście choroba. To jest choroba, ale piękna choroba. Ja Państwa polecam, ja teraz takie miałem warsztaty jeszcze u Stasia Fitaka, bo on mnie zaprosił do Warszawy. Ja tam zrobiłem warsztat, było 10 osób. To już jest tak górna granica, co może być. I zrobiłem taki warsztat, że przywiozłem wszystko, co tam było do zrobienia gum potrzeba. No i rzeczywiście ci młodzi ludzie, nie tylko młodzi, bo to też panowie w takim średnim wieku, jak tu panowie, czy Kuba, bo przy mnie to wszyscy jesteście młodzi. No młodzież to tak samo, ja tak mówię, tak mi ktoś mówi, no ładna dziewczyna, a ona ma na 60, świetna, mówię. Więc to się z czasem wszystko relatywizuje. I powiem Państwu, że trzy osoby na tych warsztatach były takie, że po prostu jak skończyły się warsztaty, to mi wszystko ukradli, co tam przywiozłem. Znaczy ukradli mi farbę, ukradli mi gumę, arabskie ukradli mi dwóch ramion potasy, wałeczek, pędzel, wszystko.
To tego się nie da kupić.
Ale oni wzięli.
Bo dobrze, czyli jest na wiosku.
Nie, oni wzięli, żeby nikt tego nie ukradł. Mateusz Szybkowski jadąc tam gdzieś z Londynu do Bradford, przejeżdżał do jakiegoś ogrodu, w którym zobaczył renesansowy zegar słoneczny. Więc kazał się szoferowi zatrzymać, poszli do ogrodu, wymontowali ten zegar, włożyli do samochodu i zostawili kartkę. Wziąłem, żeby nie ukradł.
To tak jak Putin tak by. Wziął krem, żeby mógł nikt nie ukradł.
No, tak samo. Wzięli, żeby nikt tego nie ukradł. I proszę wyobrazić, że oczywiście męczyli mnie potem przez jakiś czas, przyjeżdżali do mnie, ciągle dzwonili, albo to nie wyszło, a to nie wyszło. Ja wtedy tłumaczyłem przez telefon, że nie wyszło ci dlatego, że to, a to, a to. I jeden z nich zrobił w Zakopanem wystawę 100 gum górskich. Wspaniałą wystawę. 100 zdjęć w technice gumowej gór, Tatr. Ale też chałupy, też górale i tego. Łukasz z kolei zrobił bardzo ładną wystawę takich aktów. Sophisticated, takich trochę powydziwianych, ale ładnych. Także jest to technika, że ja tam też na tej stronie mojej też trochę aktów, bo miałem mieć wystawę we Lwowie aktu właśnie. Powiedziałem, że nie robię aktów. Ale jak wszedłem w archiwum, to znalazłem 200. z tamtych czasów. Te panie teraz, które tam były w Devolaem sfotografowane, no to w tej chwili albo nie żyją, albo są starsze ode mnie, prawda? Bo to młodsze nie, się niechętnie musiały. Jak ja miałem tam lat 20 i fotografowałem, to a one miały 25, prawda? To teraz jak ja mam tyle, to one są po 80, prawda? Ale zostały akty. Ja wybrałem te akty i stwierdziłem, że nie są najgorsze te akty, że mogę zrobić wystawę. I zacząłem, ale mówię, ale zrobię w technice gumowej. I zacząłem robić te akty w technice gumowej. Męczyłem się przez pół roku, porównałem, zdjęcia były lepsze. I powiedziałem, nie robię zdjęć aktów w technice gumowej, chyba że zrobię lepsze od zdjęć. I w tej chwili z tych tam przygotowywanych na wystawę 30 aktów, które chciałem zrobić w technice gumowej, mam 9 takich, których się nie wstydzę. To nie chodzi o to, żeby one były, żeby one były lepsze od tych. One mają być inne. To ma być, ja to nazywam kongenialne, prawda? Jeśli jest dobre zdjęcie, to z niego trzeba zrobić dobrą zdjęcie w technice gumowej. Właściwie wszystkie te moje okna tutaj jako zdjęcia są bardzo ładne. Prawda? Ale w gumie one są równie dobre. One są równie dobre jak te zdjęcia. I na tym polega po prostu technika gumowa, że trzeba robić, jest to inny wymiar, jest to stworzenie innego wymiaru.
Zdecydować o tym, w której technice
tak,
to będzie
pojaśniać. I potem okazuje się, że lepiej pokazać takie zdjęcie. Z tym, że oczywiście ja od tych takich wielobarwnych gum coraz bardziej idę w kierunku gum monochromatycznych. I one zaczynają mnie denerwować, że one zaczynają bardziej przypominać zdjęcia. Prawda? Zaczynają przypominać zdjęcia, że one są już tak dobre, że to już wygląda jak zdjęcie. Więc znowu muszę wrócić, bo na przykład ta guma tam, która za tobą jest, ona jest jeszcze z tego okresu takiej wybujałej kolorystyki, gdzie to po prostu, bo to nie chodziło o to, żebym ja zrobił zdjęcie kolorowe, bo można w gumie zrobić zdjęcie kolorowe, ale ono będzie przypominać zdjęcie z przyjaciółki z lat 50, prawda? Te kolory będą tak jak z przyjaciółki w latach 50. I to nie o to chodzi. W gumie kolor można wprowadzić, niech on jest. Tutaj na przykład, tu jest kolor, to jest kolorowa guma, ale jest to kolor taki dyskretny, że on się po prostu, tłumaczy.
Dobre czarno-białe fotografie drukuje się z 6 kolorów.
Tak.
Najlepsze.
Tak. I ponadto guma nie powinna stwarzać konkurencji dla fotografii, a ponadto jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy, ze złego zdjęcia nie zrobi się dobrej gumy. Bo niekiedy ludzie myślą, że zdjęcie z niego najlepsze, ale może ja z niego gumę zrobię. Ja mam takich, bo ja tych uczniów... W 1988 roku telewizja nakręciła mnie film. Nazywał się Konrad Peczyn i historia pewnego oka. To wielokrotnie chodziło w telewizji edukacyjnej i w normalnej telewizji. To Stefan Szlach też nakręcił. Bardzo, bardzo ładny film, gdzie mówiłem o wszystkim, o moich zdjęciach pejzażowych, o moich zdjęciach robionych w muzeach, o moich kręciołkach, tych takich, które robiłem to jeszcze w czasach, kiedy nie było komputera, to ja wieszałem sobie żaróweczkę na tym, puszczałem i ona wykreślała mi takie cuda i to potem chodziło jako tło w telewizji. I po prostu on nakręcił film. Ja na gumie, na filmie między innymi pokazałem, jak ja moje gumy robię. Po kolei od początku do końca. I z filmu masa osób się nauczyło robić filmy i właściwie ja reaktywowałem tą gumę.